Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. W piątek przed weekendem witają Państwa Patryk Srokowski, który dzisiejszy program zrealizuje, i Sławomir Orlik, który będzie odbierał telefony od Państwa. Oczywiście przygotowywał także ten program. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zapraszamy do udziału w czasie reakcji. 510-37-36 numer do naszego studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za maile. I najpierw kilka słów o naszych planach dzisiejszych. Program, Państwo wiedzą doskonale, przypomnę, prawie do godziny 13 potrwa. Dzisiaj będzie interwencja w sprawie maila i telefonu od naszej słuchaczki, która mieszka w Szczecinie, w samym centrum miasta, w ładnej z zewnątrz, bardzo ładnie wygląda kamienica przy ulicy Królowej Jadwigi. No i w mieszkaniu tej pani nie ma łazienki, nie ma ubikacji, jest na półpiętrze. Nasza słuchaczka już od dłuższego czasu domaga się, a jest to mieszkanie socjalne, żeby właśnie w jej mieszkaniu zrobić łazienkę i zrobić ubikację. To starsza osoba, która ma pewne trudności z poruszaniem się, i od tego dzisiaj zaczniemy. Później także będzie z nami pan Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i dwa państwa sygnały. Pierwszy to Aleja Piastów przy Krzywoustego. Tam dość wąski chodnik, on wąski nie jest, ale samochody część tego chodnika zajmują, ponieważ parkują, a z drugiej strony z kolei kawałek zieleni i te krzaki stamtąd tak już się rozrosły, że właściwie trudno przejść chodnikiem, trudno tam znaleźć miejsce. Będzie także sygnał od naszej słuchaczki. Przystanek przy Stawie Brodowskim jest, ale zdemolowana gablota, w której powinny być rozkłady jazdy, a ich nie ma. I wrócimy do sprawy także osób sprzątających w tramwajach szczecińskich w zajezdni Pogodno i Golęcin. Tramwaje szczecińskie zatrudniają te osoby sprzątające. W zajezdni Pogodno pracuje 6-7 osób, zatrudniają na umowy zlecenia. Chociaż ta praca jak najbardziej spełnia wszystkie kryteria, aby być normalną pracą, aby była to umowa o pracę. Ciąg dalszy, dlatego że z nami będzie ponownie pan Marcin Goliszewski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Dlaczego? Dlatego, że jedna z tych osób sprzątających, zresztą gościła na naszej antenie, opowiadała o warunkach pracy, złożyła do Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie skargę na tramwaje szczecińskie. I na koniec bardzo interesujący temat. Z nami będzie pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Nasz słuchacz napisał do nas i opisał, jak wyglądała impreza, która odbyła się 6 czerwca tego roku w Teatrze Letnim. Była to część urodzin Szczecina, a impreza w Teatrze Letnim nosiła tytuł Letters to Adele. Początkowo Szczecińska Agencja Artystyczna sprzedawała bilety z oznaczonymi miejscami na widowni. Bilet nie tani, bo prawie 200 zł kosztował. Później nastąpiła zmiana i ta sama agencja artystyczna już nie tyle sprzedawała, co rozdawała te bilety za darmo. Należało się tylko zarejestrować i pobrać taki bilet. Co się okazało? Ci, którzy wcześniej kupili te bilety, już ich zwrócić nie mogli, a także otrzymać z powrotem pieniądze, co ważniejsze. Ale co gorsza, kiedy już przyszli z tymi opłaconymi biletami na swoje miejsca, oznaczone na tych biletach, okazało się, że miejsca są zajęte. Takie są plany na dzisiaj. 510-37-36 numer do naszego studia, a my zaczynamy od telefonów zarejestrowanych pod naszym czujnym numerem. Na początek telefon, który nagrał się dzisiaj rano.
Dzień dobry, ja dzwonię z taką sprawą, weekend się zbliża, tutaj jest Staw Brodowski, piękna pogoda, no i ludzie chodzą na spacery sobie, starsi, młodsi, ludzie z dziećmi, no i oczywiście patologia też, ławeczki obsiada patologia, już troszkę mniej, bo ponieważ no, siedzą, piją piwo, no na ogół spokojni panowie piją piwo, ale patologie siedzą, teraz przed chwilką szłam, no z pół godziny temu, siedzi na ławce jakiś taki dziwny, no nie wytrzymałam, zwróciłam uwagę, ponieważ przykładał sobie palucha do nohala i smarkał na chodnik po prostu. I to nie raz tylko. I mnie zobaczył i przesrekał. Fu!
Tak to właśnie wyglądało z opisu naszej słuchaczki. My zatelefonowaliśmy do Straży Miejskiej, oczywiście natychmiast po wysłuchaniu tego telefonu. Rozmawialiśmy ze Strażą Miejską, która obiecała nam, że tam tym terenem zajmie się tym terenem i być może jakieś patrole tam będą częściej się pojawiać przy tym stanie brodowskim. Pogoda zaczyna sprzyjać. Dzisiaj tak ciepło nie jest, wieje wiatr i dość chłodno, ale pogoda i tak sprzyja, żeby właśnie pod chmurką sobie posiedzieć, wypić coś Dobra, to pół biedy, ale to zachowanie absolutnie jest naganne. Wracamy także do tematu Alei Jana Pawła II na odcinku od placu Grunwaldzkiego do Urzędu Miasta. To państwo wiedzą, w 2021 roku zakończył się bardzo poważny remont tego odcinka Alei Jana Pawła II. Wymieniona została nawierzchnia i położona została kostka. W założeniu miało to nawiązywać do takiego zabytkowego, można powiedzieć, charakteru tej części miasta. Takie były założenia. Nie wiem, czy państwo pamiętają, w czasie reakcji wtedy także odzywali się słuchacze, mieszkańcy tych kamienic przy Alei Jana Pawła II i błagali o to, żeby to nie była kostka. Oni już mieli przez lata właśnie kostkę, która powodowała przy przejazdach samochodów potężny hałas. Oni tego nie chcieli. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stał przy swoim. Nie, ta kostka będzie już inna, taka gładka, prostokątna, hałasu nie będzie. No ale okazało się po jakimś czasie, że może i hałasu zbytniego nie ma, ale ta nawierzchnia jest słabej jakości, rozsypuje się. Nasz słuchacz ostatnio zaalarmował, że kolejne prace naprawcze są prowadzone na Alei Jana Pawła II. No i rozmawialiśmy na ten temat wczoraj w czasie reakcji z dwoma radnymi, z panem Markiem Duklanowskim, radnym Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, a także członkiem Komisji Rewizyjnej, i z panem Łukaszem Tyszlerem, także członkiem Komisji Rewizyjnej. Radni obiecali, że no, co zrobią, co mogą, to zrobią, to znaczy dowiedzą się przynajmniej w Urzędzie Miasta, jakie były procedury, kto podejmował decyzję w sprawie tego remontu na Alei Jana Pawła II. I dosyć taki no, ostry komentarz naszego słuchacza w tej sprawie.
Słucham tutaj właśnie czasu reakcji odnośnie jakości Alei Jana Pawła II i tutaj po prostu myślę, że nie tylko mi się scyzoryk otwiera, bo w myśl hasła i co nam frajerzy zrobicie? Wystawimy wam, nie wiem, koziołka matołka, a i tak wygramy wybory i tak będziemy sobie rządzić i tak będziemy spijać tą śmietankę, a wam zafundujemy w cudzysłowie najlepsze materiały na świecie, jak również te same, które stworzyły nam wspaniałe okolice dworcu Niebuszewa, który pęka w dziurach, w dołach i we wszystkim, co jeszcze możliwe. Po prostu żenada. Mam nadzieję, że kiedyś, bo nie wiem, czy dożyję tych czasów, że znajdzie się jakaś taka naprawdę niezależna prokuratura, może jestem naiwny, i tych panów po prostu wszystkich posadzi. Także życzę wesołych świąt i samych owocnych remontów.
No Boże ciało przed nami. Dziękujemy za życzenia i wzajemnie oczywiście życzymy wesołych świąt. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Wiele czasu poświęciliśmy także objazdowi S3 i A6. A ten objazd, taki można powiedzieć nieformalny, ale kierowcy z niego korzystają i także nawigacje bardzo często, kiedy są jakieś korki na S3, A6, prowadzą właśnie przez Kliniska, Pucice i Załom. Mieszkańcy mają tego dosyć. Jeździ tam mnóstwo samochodów. Jak tylko jest korek, jak tylko jest jakaś kolizja, wypadek na S3, A6, a takich zdarzeń jest tam sporo, to wszystkie samochody kierują się właśnie na ten objazd, te, które zmierzają do Szczecina. Jeżdżą także tamtędy ciężarówki mimo zakazów poruszania się dla pojazdów powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej. No i tutaj bardzo potrzebna jest policja. Policja z Goleniowa, która by się zajęła tymi kierowcami. Oni tam bywają, policjanci z Goleniowa, ale mierzą prędkość. No i jeden z naszych słuchaczy zatelefonował, że również podobna sytuacja jest między Zdrojami a Podjuchami na ulicy Batalionów Chłopskich. To także jest taka objazdówka drogi S3 i A6 i tam także tych kontroli dopuszczalnej masy całkowitej brakuje, bo są ograniczenia. I zatelefonował nasz słuchacz z komentarzem.
Odnośnie Batalionów Chłopskich i kontroli tonażowych, to ja chciałem powiedzieć, że kolegę tam złapali. No, złapali go na tym tonażu, bo jechał. No, ale my tam akurat zezwolenie mamy, bo tam jest taka spółdzielnia i tam muszą wjeżdżać ciężarówki. No i miasto daje zezwolenia, także miał kolega zezwolenie, no ale zatrzymali, kontrolowali, także jednak na batalionów to częściej chyba te kontrole są.
No to brawa za czujność dla szczecińskiej policji, a goleniowska policja jest proszona o to, by tam była, w Pucicach, w Załomiu, w Kliniskach, zwłaszcza wtedy, kiedy widać na mapach, bez żadnych problemów można to sprawdzić, że jest jakiś korek na S3 i A6. I teraz telefon z prośbą gorącą do Straży Miejskiej. Na Kaszubskiej, przy banku, stoją konwojenci, tak jak relacjonuje nasza słuchaczka, z włączonymi silnikami.
Dzień dobry, stały słuchacz. Ja mam taką Sprawę, która się ciągnie już wiele lat, jak tylko tutaj na Kaszubskiej bank powstał. A o co chodzi? Robi się ciepło, samochody, które dostarczają dokumenty i nie wiem czy pieniądze, cały czas stoją z pracującymi silnikami. Zimą grzeją się ci, powiedzmy, czy to ochroniarze, nie ochroniarze, ale jak jest latem, znowu silniki pracują, bo się chłodzą. Całe spaliny wchodzą nam do tego, do domów. Okna nie otworzy człowiek, bo spaliny. Jak to długo będzie trwało? Ja dzwoniłem do Straży Miejskiej wielokrotnie. Pani Wojtach też się wypowiadała na antenie kiedyś, że to są konwojenci, którzy muszą być cały czas na stand-by'u, że w każdej chwili ktoś może na nich napaść i muszą natychmiast odjechać. Bzdura, totalna bzdura. Panowie policjanci, do których dzwoniłem do Komendy Ruchu Drogowego, jednoznacznie do minuty czasu ma prawo pracować silnik. I proszę o pomoc w imieniu tutaj wszystkich na Kaszubskiej, którzy w tym odcinku między Bogorodzicy a Kaskadą muszą wdychać bezpaliny z tych pracujących silników.
Dziękujemy za sygnał, przekazujemy do Straży Miejskiej. Nie przypominam sobie takiej wypowiedzi pani Anny Wojtak w naszym programie, żeby konwojenci, którzy akurat wykonują swoje obowiązki, mieli jakieś szczególne uprawnienia i mogli swoim samochodem z włączonym silnikiem stać powyżej jednej minuty. Tego nie pamiętam, ale będziemy w kontakcie, będziemy kontaktować się ze Strażą Miejską, poprosimy o komentarz. Tak być nie może. Tutaj wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnych wyjątków. Może jedynie pojazd uprzywilejowany mieć włączony silnik powyżej jednej minuty, uprzywilejowany w momencie, kiedy ze swojego przywileju korzysta. Przypomnę, że to są pojazdy policji, oczywiście pogotowia, także Straży Miejskiej i one muszą być odpowiednio oznakowane. Te sygnały niebieskie muszą być włączone. Sygnał dźwiękowy przy postoju pojazdu, to dla przypomnienia opowiadam, sygnał dźwiękowy przy postoju pojazdu uprzywilejowanego nie jest wymagany, ale ten niebieski mrugający jak najbardziej. A tutaj konwojenci takich przywilejów po prostu nie mają. Z nami jest pani Sylwia Cyza-Słomska z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dzień dobry pani Sylwio, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa i witam pana.
Jakiś czas zatelefonowała do nas nasza słuchaczka, starsza pani, która mieszka w centrum naszego miasta przy ulicy Królowej Jadwigi 24 i opowiedziała o swoich problemach. Przypomnijmy ten telefon.
Mieszkam w Szczecinie. Mam taką nietypową sprawę. Z tamtego mam mieszkanie socjalne z Birków i miałam nielegalnie zrobioną łazienkę. Kazali mi w tamtym roku wywalić wszystko. Starałam się, żeby mi zrobili tą łazienkę. Dostałam na piśmie, że zrobią i do tej pory mi nie robią. Po prostu zwodzą mnie. Co ja idę, to oni to nie mają pracowników, to nie mają pieniędzy. To przetarg, to tam jakieś inne rzeczy. A ja jestem chora, mam 60 lat. Zachodzę po sąsiadkach się kąpać. Do ubikacji też leżę do sąsiadów. Po prostu nie wiem, co mam zrobić. Bez łazienki, bez niczego jestem jak bez ręki. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy jeszcze raz. Pani Sylwio, z zewnątrz taka ogólna moja refleksja. Ładnie odnowiona kamienica, elewacja. Patrzę w tej chwili na nią. Królowej Jadwigi 24. Czwórka to zdaje się na pierwszym piętrze mieszkanie. Tak? Dobrze?
Tego nie wiem. Ja mam tutaj przez państwa podany trochę inny adres. A nie, dobrze.
Królowej Jadwigi 24.
Tak. Tak, to prawdopodobnie pierwsze piętro.
No dobrze, tak jak powiedziałem, ładnie prezentująca się kamienica, centrum naszego miasta i taka uwaga, jak to możliwe, że tam ubikacje są na pół piętrach jeszcze, a w mieszkaniach nie ma łazienek?
Jeśli chodzi akurat o ten adres, to jest to ostatni, zdaje się, lokal z toaletą na półpiętrze.
Ostatni w tej kamienicy.
Ostatni w tej kamienicy.
Bo w Szczecinie jest więcej.
W samym Szczecinie mamy jeszcze takich lokali o ponad 2000, natomiast sukcesywnie są one likwidowane, łazienki są budowane w lokalach komunalnych, zarówno przez naszymi siłami, czyli zarządu budynków i lokali komunalnych, jak i samych najemców, którzy mogą skorzystać z szeregu programów udostępnianych i na przykład otrzymać do 90% dofinansowania do budowy takiej łazienki we własnym zakresie.
Ponad 2000 więc... mieszkań komunalnych i socjalnych, tak? Taka liczba jest na dzisiaj. Bez ubikacji w mieszkaniu, tylko gdzieś na klatce schodowej.
Tak,
a w północnych częściach miasta naszego, o czym opowiadają nasi słuchacze, także bywa, że na podwórku.
No rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze działania, to w ostatnich latach bardzo dużo się zadziało. Co roku jest budowanych około 250 takich łazienek. Kwoty też są niebagatelne, bo przez ostatnie 5 lat prawie 40 milionów zostało na to przeznaczonych. Oczywiście potrzeby oczywiście są. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też uruchamiamy programy takie jak program małych ulepszeń, w ramach którego można samodzielnie wykonać taką łazienkę i otrzymać to dofinansowanie, tak jak mówiłam, na poziomie 90%.
Mhm. Zarząd budynków i lokali komunalnych informuje panią, to jest odpowiedź na pismo naszej słuchaczki skierowane do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, iż była pani informowana telefonicznie i osobiście podczas wizyty przez pracownika działu o toczącym się postępowaniu w sprawie rozwiązania sytuacji braku wody w toalecie znajdującej się na klatce schodowej, bo tam jeszcze jest problem z wodą. Ta toaleta nie tylko, że jest na klatce schodowej, to jeszcze nie funkcjonuje, bo nie ma wody. Jak została pani już informowana, ZBILK czyni starania mające na celu wykonanie w lokalu numer 4 ubikacji lub łazienki z ubikacją oraz zmiany ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne. Tam chyba piec funkcjonuje, tak?
Tak.
W tym celu zostało wystawione zlecenie o opinię kominiarską, bez której brak jest możliwości powzięcia decyzji w tej kwestii. Z naszych informacji wynika, iż kominiarz wykonał już wizję lokalną w tym lokalu i w tej chwili przygotowuje inwentaryzację kanałów wentylacyjno-spalinowych. Zwracamy także uwagę, iż powyższa sytuacja jest spowodowana wykonaną przez panią samowolą budowlaną, to jest montażem w kuchni WC i wanny oraz długoletnim nieużytkowaniem WC na klatce schodowej. Powyższe spowodowało brak pani reakcji na zanik wody w wodnej instalacji przyłączeniowej WC na klatce schodowej i brak możliwości natychmiastowej reakcji na powyższe zarówno przez ZBILK, jak i zarządcę wspólnoty mieszkaniowej. To brzmi w ten sposób, no, pani zrobiła sobie, pewnie zdesperowana już, zrobiła sobie taką mikro łazienkę z ubikacją w mieszkaniu. Siłą rzeczy nie korzystała już z tej na pół piętrze, no i nie zauważyła, że od dłuższego czasu nie ma wody, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, ta informacja o tym, że nie ma wody, została ujawniona w momencie, w którym wizja lokalna pracowników z ZBILK wykazała właśnie tę samowolę budowlaną. I tutaj, no niestety, ponieważ toaleta i wanna były zamontowane bardzo blisko zlewu w kuchni, no nie ma możliwości takiego rozwiązania na czas dłuższy, więc tutaj no, musieliśmy podjąć decyzję o likwidacji takiego rozwiązania i tutaj właśnie pojawiła się informacja o tym, że nie ma w tej nieużytkowanej toalecie wody. Prawdopodobnie przy okazji któregoś z remontów gdzieś ta woda została odcięta. W tej chwili nie jest to możliwe sprawdzenie kiedy i gdzie w żaden sposób. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę ze stanu zdrowia pani, z jej wieku, dlatego podjęliśmy decyzję nie tylko o budowie łazienki jakby w jej mieszkaniu, ale również zmianie sposobu tego ogrzewania, o którym mówiliśmy. Jest to piec kaflowy w tej chwili, więc to też wymaga pewnie dużego zaangażowania i jakby siły też, żeby gdzieś tutaj ten piec kaflowy obsługiwać. Więc oczywiście taka decyzja została podjęta. Tak jak odnosił się pan do pisma, jest to pismo z grudnia, my też jesteśmy cały czas
no właśnie, w kontakcie z panią. Wspomniałem o tym, że to grudzień.
Tak, jest to grudzień, natomiast no, należy temu pamiętać o pewnych procedurach, na które nie mamy wpływu, czyli możliwość przygotowania dokumentacji, przeprowadzenia przetargu i tych wszystkich rzeczy, które, z którymi jesteśmy zobowiązani, zanim podejmiemy się takiego remontu. Tutaj to wszystko się toczy. Jesteśmy na etapie tworzenia dokumentacji, natomiast ze względu właśnie na tą sytuację mieszkanki podjęliśmy decyzję o warunkowym przywróceniu tej toalety w kuchni, czyli tego rozwiązania, które było zastosowane przez panią do czasu tego docelowego remontu. Mamy nadzieję, że to pomoże gdzieś tam ten czas pani przetrwać.
Dobrze, czyli sytuacja na dzisiaj jest taka, że w mieszkaniu w dalszym ciągu jest ta samowolna łazienka z WC, bo państwo pozwolili mieszkańcy z tego korzystać, bo po prostu nie byłoby w ogóle żadnej toalety, żadnego WC, tak?
Nie, ta łazienka
bo ta na półpiętrze nie działa, bo tam nie ma wody.
Ta łazienka, która jest, tak jak mówię, która była na półpiętrze, no ona nie działa, nie ma tego dostępu do wody, natomiast ta, która była w pani mieszkaniu, zostanie przywrócona. Mam tutaj informację, że
Zostanie przywrócona na razie, nie ma w ogóle, czyli ta pani jest w tej chwili w ogóle bez toalety i bez WC.
No taka sytuacja niestety, tak jak mówię, dlatego zostaliśmy poinformowani i tutaj podjęliśmy decyzję o tych szybkich krokach. Mam nadzieję, że tutaj jak najszybciej uda się przywrócić tą toaletę, żeby pani mogła funkcjonować.
No dobrze, nie chcę pytać, jak sobie pani radzi w takiej sytuacji.
Oczywiście, no mamy nadzieję również, że ten remont, który jest docelowo zaplanowany, będzie przeprowadzony szybko, sprawnie i tutaj już nie będzie żadnych wątpliwości co do legalności tych rozwiązań, tak jak było wcześniej, no bo tak jak mówię, w kuchni przy samym zlewie toaleta no nie może jednak funkcjonować, natomiast no niestety no musimy tutaj wszystkie te procedury przejść, żeby właśnie można było to zrobić w sposób
bezpieczny
i legalny.
Pani Sylwia, a jakieś konkretne daty?
No tutaj w tej chwili nie możemy mówić o datach, nie mam takiej informacji. Jesteśmy na etapie tworzenia dokumentacji, jeśli ona zostanie zakończona, no tutaj jest wiele różnych części tej dokumentacji, więc nie chciałabym tutaj deklarować, ponieważ no jeszcze to nie jest moment, w którym możemy mówić o konkretnej dacie.
Dobrze, no pani Sylwio, to w takim razie przynajmniej tę prowizorkę trzeba pozwolić pani przywrócić, może nawet jej w tym pomóc, bo ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania bez toalety i bez WC, bo tak w tej chwili to wygląda.
Tak, zostało to zlecone i tak jak mówię, będzie to zrobione jak najszybciej, będzie to możliwe.
Pani Sylwia Cyza-Słomska z Biura Prasowego Urzędu Miasta była naszym gościem, dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam i do usłyszenia. 510 37 36 Kacper Reszczyński. Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest z nami. Dzień dobry panie Kacprze, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan Kacper pojawia się regularnie w czasie reakcji. W międzyczasie zbieramy głosy od państwa, różne uwagi, propozycje. No i później je pan Kacper komentuje. Dobrze, to zaczniemy od stawu Brodowskiego. Przy stawie Brodowskim jest przystanek autobusowy i stamtąd pewnego dnia rano zatelefonowała do nas słuchaczka zdenerwowana, uprzedzam.
Dzień dobry, dzwonię ponownie w tej samej sprawie. Jeżeli będzie pani rzeczniczka MZK, to bardzo prosimy porozmawiać na ten temat. Stoimy tutaj z państwem w trójkę na przystanku. Staw Brodowski w kierunku Stołczyna, Polic. Przystanek numer 18211. Nie ma ani jednego rozkładu jazdy. Szafka jest rozwalona, lata. Bilety to łatwo było podwyższyć ceny. To szybko wam poszło. A teraz do roboty i zawieszać rozkłady jazdy. Dziękuję.
No mówiłem, że nie będzie lekko. Panie Kacprze.
Wie pan, co sprawa jest nam znana. Uszkodzona faktycznie została także gablota na rozkłady. No i właściciel wiaty ma naprawić gablotę. No i wówczas jakby rozkłady zostaną uzupełnione. Jeżeli ta gablota będzie naprawiona, to wtedy te rozkłady się tam pojawią. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powinna być kwestia kilku najbliższych dni. I to
dobrze.
Być
a to wie pan, zaskoczył mnie pan informacją, że jest jakiś inny właściciel wiaty niż Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Czasami tak jest, tak.
A w wielu miejscach tak jest?
No w części tak. Tutaj ten właściciel ma kilkadziesiąt wiat, ale to nie jest jedyny właściciel jakby.
Rozumiem, wiat. Rozumiem. Ale to jest na terenie Zarządu Dróg i jak domyślam się także w pasie drogowym, tak?
Zgadza się, no tak, to jest nasze...
Dobrze, a kto jest właścicielem tej akurat wiaty?
To jest chyba firma Clear Channel, jeśli się polam.
Rozumiem. To jest jakaś firma, która zajmuje się reklamą, coś
tak.
takiego?
Tak. Znaczy, to jest firma, która zajmuje się, no nie wiem, na pewno zajmują się, że tak powiem, wiatami, jeśli chodzi o nas, w ten sposób na pewno. Mhm. I ona ma kilkadziesiąt wiat naszych, jakby, który jakby opiekuje się...
To znaczy, wiata została zbudowana i kupiona, można powiedzieć, przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i została dana w zarządzanie tej firmie, tak?
Tak, za zarząd jakby... Znaczy, my ją zarządzamy, natomiast oni, że tak powiem, ta firma na przykład dba o
serwisuje.
To, żeby te wiaty były, tak, serwisuje na przykład i dba o to, żeby te wiaty były w dobrym stanie.
Dobrze, panie Kacprze, tak, dużo jest takich kłopotów z wiatami?
Jeśli chodzi, zdarzają się, natomiast jeśli chodzi o przystanek Staw Brodowski, faktycznie on dość często bywa niszczony. To nie jest pierwszy sygnał. Ja wiem, że takich sygnałów jest więcej i faktycznie co jakiś czas ten przystanek jest niszczony i my go po prostu naprawiamy.
To może trzeba zmienić technologię i taką wiatę ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Albo żelbetonu. No tak,
no
na przykład. Można próbować, ale nie wiem, czy to...
Nie, bo to trochę kojarzy się z tym naszym pierwszym telefonem, od którego zaczęliśmy dzisiejszy program, że tam przy takich już cieplejszych dniach zbierają się różne osoby na ławkach, spożywają, a także no, zdarza się, choć rzadko, że zaczepiają ludzi spacerujących wokół stawu.
No niestety, tam faktycznie, jeśli chodzi o tamten teren, czy ten przystanek, on jest faktycznie niszczony.
I to znowu kamyczek do ogródka Straży Miejskiej.
No na pewno myślę, że tak, mogłoby tam... To jest miejsce, gdzie nie jest jakby do końca bezpiecznie, jeśli przynajmniej chodzi o wiaty, nie?
No dobrze, a inne miejsca w Szczecinie? W ogóle Zarząd Dróg ma taką mapę niszczających wiatr?
Rozmawiałem, są dewastowane i ten staw brodowski, no nie chcę takiej niechlubnej listy robić, ale on jest w czołówce się pojawiać. To jest jeden z przystanków, który jest po prostu niszczony dość często i po prostu musimy go naprawić częściej niż inne.
Dobrze, czyli za kilka dni, tak?
Tak, myślę, że za kilka dni powinno to być uzupełnione.
Teraz centrum naszego miasta, Aleja Piastów, napisała do nas słuchaczka. Odcinek od ulicy Łokietka do ulicy Krzywoustego w pobliżu sklepu Militaria. Rosnące krzewy od kilku lat nieprzycinane swoimi konarami zajmują obecnie 1/3 chodnika. A od strony jezdni, tam gdzie nie ma przy krawędzi betonowych półkul, chodnik często zastawiony jest przez parkujące samochody. Dla pieszych pozostaje tylko przejście szerokości jednej poniemieckiej płyty, co przy dużym natężeniu ruchu pieszych, a jest tam duże, stanowi spore wyzwanie dla starszych ludzi i matek z wózkami. Sprawa dotyczy nie tylko tego miejsca na Alei Piastów, lecz ten odcinek jest newralgiczny ze względu na natężenie ruchu pieszych. Wiem, że w innych dzielnicach Szczecina służby miejskie nakładają mandaty za wystającą z zasiadki ogrodzeniowej zieleń. Czyżby w centrum miasta obowiązywały inne reguły? Panie Kacprze.
Sprawa tych krzaków wystających przy Alei Piastów, tam przy tym sklepie, o którym pan wspomniał, czy pani, została przekazana jakby do Zbilku w celu realizacji, bo to nie jest jakby nasz teren. Natomiast poinformowaliśmy Zbilk, żeby to jakby zrobić. No a jeśli chodzi o mandaty, to my niestety jakby nie mamy takich narzędzi albo stety, żeby nakładać takie kary po prostu, czyli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Tak. Patrzę w tej chwili na to miejsce. Tu drzewa ładne rosną, krzaki. Dobrze, panie Kacprze, teraz świeżutkie telefony. Właściwie tak, z taką prośbą o zajęcie się tematem w późniejszym terminie może komentarz. Nasz słuchacz zatelefonował, całkiem świeży telefon. To jest ulica Firlika. Także duży, potężny ruch tuż przy stoczni. Tam jest przystanek tramwajowo-autobusowy i właśnie ten przystanek, zatrzymujące się tam autobusy powodują, że te samochody stoją w permanentnym korku, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Jarek ze Szczecina. Tak, gwoli ruchu w Szczecinie jeżdżę często, praktycznie codziennie. Ulicą Firlika, tutaj jak jest netto i zjazd do Stoczni Szczecińskiej, no to co tam się dzieje, to woła Polsce do nieba. Pasy do ruchu na wprost, stronę Nocznickiego, tutaj zaraz za zjazdem na stocznię, tam są dwa pasy i jest przystanek autobusowy, przystanek tramwajowy. Systematycznie kierowcy jadą lewym pasem, który jest przeznaczony do skrętu w lewo, ale jadą w prawo, ponieważ tam są systematycznie korki. Ja myślę, że owszem, mamy przepisy, ale to jest kompletnie nieprzemyślane. Domyślam się, że ten przystanek ma służyć osobom, które chcą się przesiąść na przykład z tramwaju linii numer 5 na tramwaj linii numer 6, żeby nie chodziły za daleko, ale to jest trochę absurdalne, ponieważ piątka za chwilę skręca w lewo na pętlę i tam jest dosłownie 50 metrów od tego przystanku. Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tego przystanku trochę wcześniej na wprost sklepu Netto, tak jak jest wjazdu Netto, i zrobienie właśnie tam i dla autobusów, i dla tramwajów. Tam są 3 pasy ruchu w jedną stronę, więc spokojnie te 2 pasy mogą być wykorzystywane. Można by nawet zrobić, nie wiem, zatoczkę taką mini, oczywiście wyznaczoną liniami na jezdni. I myślę, że to by naprawdę usprawniło ruch. I potem już 2 pasy dalej jadąc, 2 pasy skręcające w stronę Nocznickiego, jeden pas do skrętu w lewo na pętlę. Pozdrawiam.
No, dziękujemy za sygnał. Przyglądałem się dzisiaj na mapach, jak to wygląda. No rzeczywiście jest taki połączony przystanek na jednym pasie. Ten jeden pas jest na wprost, a drugi tylko do skrętu w lewo, więc nie ma innego wyjścia. Jak coś się zatrzymuje, to wszyscy się zatrzymują. Chyba że tak jak słuchacz powiedział, jadą tym pasem do skrętu w lewo, a później no, w jakiś sposób radzą sobie jak mogą. No, taki sygnał, panie Kacprze, żeby zobaczyć tę sytuację. Nie wiem, czy ten przystanek nie był tam od zawsze, kiedy jeszcze stocznia pracowała pełną parą.
Też mi się tak wydaje, że on
tak. I może właśnie z tego powodu on tam właśnie był bardzo blisko wejścia do stoczni. Teraz może należałoby zaktualizować nieco jego lokalizację. I jeszcze jeden sygnał, tym razem od naszego słuchacza, który zainteresował się obiektem, który stoi przy Jeziorze Głębokim.
Chciałbym państwa poprosić o sprawdzenie takiego ciekawego tematu, mianowicie pętla głębokie, i chodzi o taki obiekt, który jest tam wybudowany i stoi od 3 lat. Co można zrobić, żeby ewentualnie go wykorzystać? Dzwoniłem do zakładu transportu. Tam powiedziano mi, że jest to obiekt unijny, finansowany przez Unię i nic nie można zrobić. Non-profit i obiekt stoi od 3 lat pusty. Śmiech na sali. Dziękuję, pozdrawiam.
Nie mam pojęcia, o jaki obiekt chodzi.
Ja też nie.
Panie Kacprze.
Jeżeli możemy, to może od pana słuchacza poprosić o jakieś bardziej szczegółowe informacje, jeśli chodzi jakby
tam nie tyle przy Jeziorze Głębokim, ale po przeciwnej stronie ulicy Zagadłowicza przy stawie wędkarskim tak zwanym, no właściwie to się nazywa staw wędkarski, tam są takie obiekty, nieco starsze tak wyglądają. Może to o to chodzi, że on jest pod jakąś szczególną opieką Unii Europejskiej, jest nie do ruszenia. Tak więc no to taj sygnał do naszego słuchacza. Prosimy o sprecyzowanie, o jaki to obiekt chodzi. Chyba o to. No i pan Kacper wtedy sprawdzi i dobrze, tak zrobimy. Dziękujemy. Pan Kacper Reszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego był z nami, a z nami już jest pan Marcin Goliszewski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Dzień dobry, panie Marcinie. Witam ponownie w czasie reakcji.
Witam pana, witam państwa.
I w tym samym temacie, o którym rozmawialiśmy ostatnio, pracownicy tramwajów, właściwie nie pracownicy, tylko osoby, które wykonują, tak należałoby formalnie to nazwać, zlecenie na rzecz spółki Tramwaje Szczecińskie, polegające na sprzątaniu taboru tramwajowego, wagonów tramwajowych. No i ta praca, jak wiemy, bo już jedna z tych osób wystąpiła na naszej antenie, ta praca no, spełnia wszystkie te kryteria, które powodują, że powinna być podpisana z nimi umowa o pracę. A mianowicie, praca jest w ustalonych godzinach i uwaga, dostaliśmy na maila grafik, zdjęcie grafiku, rzeczywiście ten grafik jest, są ustalone z góry, można powiedzieć, praca zmianowa, bo ustalone są godziny, dni i godziny, w których praca ma być wykonywana. Praca odbywa się na miejscu, czyli w zajezdni Pogodno, no, praca oczywiście pod nadzorem, praca jest odpłatna, i jak najbardziej musi być świadczona osobiście. Tak jak ostatnio pan Marcin Goliszewski tłumaczył, jeżeli te warunki są spełnione, to powinna zostać podpisana umowa o pracę, ponieważ jest to stosunek pracy, tak?
Tak, oczywiście.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza.
I skarga wpłynęła do Państwowej Inspekcji Pracy, od naszej słuchaczki właśnie. Proszę o ustalenie istnienia stosunku pracy w charakterze sprzątacza taboru tramwajowego w zakładzie pracy Tramwaje Szczecińskie spółka ZO przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie, ponieważ jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie. Natomiast stosunek pracy, jaką wykonujemy, odpowiada zatrudnieniu o umowę o pracę. Są spełnione następujące warunki zatrudnienia umowy o pracę i tutaj są wymienione te, o których już wspomniałem. A więc te warunki spełniają wymagania umowy o pracę, ponieważ są to charakterystyczne cechy stosunku pracy. I tak dalej. Tutaj oczywiście nie trzeba dodawać, że kompletnie zmienia się sytuacja, zmieniłaby się sytuacja tych pracowników, gdyby mieli umowy o pracę. W jaki sposób, panie Marcinie, no to warto by było to opowiedzieć. Zwolnienia lekarskie, urlopy, dodatkowe świadczenia oczywiście i tak dalej.
Tak, każdy oczywiście, którego prawa zostały naruszone, prawa pracy, może złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy skargę. Jeżeli taka skarga do nas wpłynie, wówczas jest rozpatrywana przez inspektora pracy. Aby taką skargę rozpoznać, najczęściej odbywa się to poprzez przeprowadzenie kontroli. Inspektor pracy ma termin miesiąca na rozpoznanie takiej skargi. No i oczywiście, jeżeli skarga potwierdzi choćby okoliczności związane właśnie z istnieniem stosunku pracy, może podjąć określone czynności, może skierować do pracodawcy zalecenie, aby ustalił istnienie stosunku pracy. Natomiast jeżeli pracodawca nie będzie chciał się do tego zastosować, inspektor pracy może w imieniu takiej osoby wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy do sądu pracy.
Mhm, to już półtora tygodnia od momentu, kiedy to pismo do was wpłynęło, bo to było 4 czerwca. Jaki jest bieg tej akurat konkretnej sprawie, panie Marcinie? Powiedział pan, że macie miesiąc, ale może szybciej.
Tak, mamy miesiąc. Oczywiście no wszystko zależy od sytuacji, w jaki sposób jest skarga rozpoznawana, od tego, w jaki sposób podmiot kontrolowany z nami współpracuje. Natomiast termin rozpoznania każdej skargi wynosi 1 miesiąc. Oczywiście, jeżeli taka skarga zostanie rozpoznana w szybszym terminie, wówczas też i skarżący otrzyma taką odpowiedź w terminie szybszym. Gdyby się zdarzyło, że rozpoznanie skargi się przedłuża ze względu na analizę wielu dokumentów, wówczas też taka osoba w terminie miesiąca jest informowana o tym, że termin rozpoznania jej skargi ulega przedłużeniu i że otrzyma odpowiedź w konkretnie wskazanym w tym piśmie terminie.
Taka kontrola, czy też postępowanie sprawdzające prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, na przykład w tramwajach szczecińskich, to jak wygląda?
No oczywiście taka kontrola rozpoczyna się od doręczenia pracodawcy upoważnienia do kontroli. Następnie inspektor żąda od pracodawcy przedstawienia określonych dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia takiej sprawy. Dokonuje analizy tych dokumentów. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, inspektor pracy może również przesłuchiwać czy to pracowników, czy to byłych pracowników w charakterze świadków. Po dokonaniu ustaleń przez inspektora pracy sporządzany jest protokół z kontroli. Pracodawca zapoznaje się z tym protokołem kontroli, ma również możliwość wniesienia zastrzeżeń. No i po zakończeniu tej procedury podpisywany jest protokół kontroli. Jeżeli są nieprawidłowości, inspektor pracy stosuje odpowiednie środki prawne. Mogą być to wnioski w wystąpieniu, mogą być to decyzje administracyjne. Może być to również postępowanie wykroczeniowe, czyli nałożenie mandatu, bądź też skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.
Panie Marcinie, a będziemy mogli się zwrócić do pana, do Państwowej Inspekcji Pracy, kiedy już będzie po kontroli, o to, żeby dowiedzieć się, jakie były jej wyniki, konkretnie w tramwajach szczecińskich.
Oczywiście my tutaj o szczegółach kontroli też nie możemy mówić, bo jesteśmy...
Bo tutaj nasza słuchaczka nas upoważniła do tego, żeby jak najbardziej wyraziła zgodę na ujawnienie tego faktu, że złożyła taką skargę do Państwowej Inspekcji Pracy i jak domyślam się, w tej konkretnej jej sprawie również mamy upoważnienie do tego, żeby pozyskać informacje o wynikach kontroli.
To znaczy my, no
to dotyczy konkretnej
pracy,
osoby.
Ja rozumiem. My jako Inspekcja Pracy jesteśmy zobowiązani do zachowania jakby w tajemnicy informacji, które pozyskaliśmy w toku kontroli.
Czy nasza słuchaczka, która zwróciła się do was ze skargą, będzie poinformowana o wynikach tej kontroli, czy ona także nie?
Oczywiście, że tak, bo jest to osoba, która złożyła do nas skargę, więc w związku z powyższym osoba ta otrzyma od nas pismo, gdzie będzie poinformowana o wynikach naszych ustaleń i o wynikach kontroli, również właśnie w zakresie jej tutaj zarzutów podnoszonych w skarb.
A więc ciąg dalszy będzie. Z nami pan Marcin Goliszewski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Dziękuję panu bardzo za udział w czasie reakcji dzisiejszej.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. I z nami kolejny gość, pan Maciej Kazuba, jeden z wykonawców koncertu zatytułowanego Letters to Adele. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Szanowna redakcja, napisał do nas słuchacz, przy wsparciu państwa bardzo prosimy o pomoc miejskiego rzecznika praw konsumentów. Do miejskiego rzecznika zwróciliśmy się, do pani Longiny Kaczmarek, ale pan Maciej Kazuba jakby od razu z wyjaśnieniami zgłosił się do nas i za chwilę je usłyszymy w tej sprawie konkretnej. W sprawie czegoś, co wydaje się być zwyczajną kradzieżą dokonaną na mieszkańcach miasta Szczecin, a precyzyjniej przez szczecińską agencję artystyczną. Sprawa dotyczy koncertu szczecińskich zespołów organizowanego w dniu 6 czerwca tego roku o godzinie 18 w Teatrze Letnim zatytułowanym Letters to Adele. Wydarzenie to miało stanowić uroczystość związaną z urodzinami miasta Szczecin. Bilety na koncert rozpoczęto sprzedawać już jesienią ubiegłego roku. Oczywiście dokonaliśmy rezerwacji atrakcyjnych miejsc numerowanych w sektorze amfiteatru i zakupiliśmy bilety przez platformę biletomat.pl. I tutaj nasz słuchacz wysłał nam mailem dowód na to. Kilka tygodni temu szczecińska agencja artystyczna z dumą ogłosiła zaproszenie na wielkie urodziny Szczecina, czyli koncert Letters to Adele w miejscu i czasie wskazanym wyżej oraz o tym, że to wydarzenie będzie dla mieszkańców, uwaga, bezpłatne. Trzeba tylko dokonać rezerwacji na platformie biletomat.pl. Platforma biletowa również wysyłała te informacje, iż z dumą Szczecin zaprasza na swoje urodziny bezpłatnie. I można zrozumieć, że ktoś w agencji zorientował się, że tak właśnie powinno być. No ale na czym polega problem? Ano na tym, że nie tylko, że każdy z nas stracił tym samym prawie 200 zł, od osoby, opłacając bilet wstępu na bezpłatną, ostatecznie jak się okazało, imprezę, to szczecińska agencja artystyczna anulowała to, co najważniejsze, miejscówki, za które zapłaciliśmy. Dofinansowując imprezę, kompletnie zignorowano konsumentów, którzy zapłacili za konkretne miejsce siedzące w amfiteatrze. I rozdając bezpłatne miejsca, uruchomiono rezerwację od nowa. Pytania o wyjaśnienie problemu kierowane do szczecińskiej agencji artystycznej, nawet publicznie w mediach społecznościowych, skutkują odpowiedzią, że to nie ich wina, bo to nie oni byli organizatorem tego wydarzenia wcześniej. Tamto było organizowane przez samych artystów i zostało odwołane. Bezpłatne, które ma się odbyć, to zupełnie inne wydarzenie i nie ma nic wspólnego z tym odwołanym. Nie rozumiem, panie Macieju. Co tam się wydarzyło?
No ja też nie rozumiem. Niestety chyba dla siebie samego poznaję język, którym jest napisany ten mail, ponieważ z mediów społecznościowych podobne zwroty padały, czytałem pod wydarzeniem. Przede wszystkim rozmawiamy o imprezie, która będzie, a nie która była, bo to jest impreza, autor maila chyba nie do końca wie, o czym mówi. Impreza ma być 6 lipca.
Lipca, przepraszam.
W amfiteatrze o godzinie 18. Ja sobie pozwoliłem zadzwonić z wyjaśnieniami. No to ręce opadają, ponieważ... Tak, ja rzeczywiście wraz z żoną jako Jackpot Impresariat w pierwotnej wersji byliśmy organizatorami i producentami tej imprezy, ale dostaliśmy bardzo fajną propozycję z miasta, żeby zrobić to wspólnie i tutaj my się przemianowaliśmy na wykonawców, a miasto, Szczecińska Agencja Artystyczna jest organizatorem tego koncertu, za co jesteśmy serdecznie wdzięczni, ponieważ nam to dużo problemów rozwiązało organizacyjnych.
Panie Macieju, żeby trochę skrócić i stanąć na faktach konkretnych. 6 lipca będzie koncert. Czy wcześniej tak były sprzedawane na ten koncert bilety?
Do połowy marca były sprzedawane bilety przez platformę Biletomat, procedura...
Teraz nie są sprzedawane, są, można powiedzieć, rozdawane bezpłatnie, ale oczywiście po jakichś formalnościach zalogowaniu się na przykład na tym biletomacie, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, dokładnie. Osoby, które zakupiły...
Co z tymi osobami, które kupiły wcześniej te bilety?
Procedura zwrotu albo pieniędzy, bo są dwie możliwości. Człowiek kupił bilet wcześniej, impreza jest przemianowana, zwraca się do biletu, dostaje maila od biletomatu, że jest taka sytuacja zaistniała. Biletomat zwraca pieniądze, to jest jedna rzecz. Jeżeli klient chce swoje pieniądze, może zamówić automatycznie wejściówkę
ten bilet bezpłatny, tak?
Tak. Jedyny minus tego wszystkiego jest taki, że biletomat nie zapewniał tych samych miejsc, które były sprzedane. Mhm. Ze względów, no chyba organizacyjnych, nie wiem, to nie jest nie do mnie pytanie.
Dobrze, natomiast panie Macieju, czyli
pieniądze
tak,
zwracane były.
Zwracane są na pewno pieniądze, zwracane są pieniądze na pewno. Tak. To możemy zagwarantować, pan może to tak zagwarantować. Nie, druga rzecz, czy są jeszcze bilety na tę imprezę?
Jest bodajże końcówka wejściówek.
Dlaczego pytam? Dlatego, że ta osoba, która chce jednak tych pieniędzy, czy ona może automatycznie po zwrocie tych pieniędzy, ale w dalszym ciągu być posiadaczem biletu już bezpłatnego, czy nie? Czy musi na nowo rezerwować i liczyć się z tym, że już nie będzie miejsc?
Nie, z automatu nie. Tutaj jest ta procedura może troszeczkę utrudniona. Z automatu nie. Jedna sprawa to jest zwrot pieniędzy, a druga sprawa to jest ponownie musi wejść...
Czyli jakby od nowa i musi liczyć się z tym, że nie dostanie biletu, bo na przykład się już wyczerpie pula.
Musi się z tym liczyć, że nie dostanie. Sprawa ruszyła bodajże na początku kwietnia, czy maja, przepraszam, z wejściówkami. No i temat jakby... Ludzie byli informowani mailowo, no jeżeli potrafimy zamówić bilet przez biletomat, bo chcemy, no to potem dostając zwrotną informację z biletomatu o imprezie, którą się chciało zakupić i zakupiło bilet, no to chyba to jest bardzo przejrzyste akurat, prawda?
Panie Macieju, musimy kończyć. Pan Maciej Kazuba, jeden z wykonawców tego koncertu. Dziękuję bardzo. Tak, ostatnie zdanie, bardzo krótkie.
Ostatnie zdanie. Ja zapraszam osobę serdecznie, bo ja jeszcze posiadam 10 czy 15 wejściówek.
To panie Macieju, proszę dla naszego słuchacza zarezerwować. Dobrze? On się zgłosi.
Nie ma problemu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Życzę państwu do usłyszenia. Miłego weekendu. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.